Brody pod Kamień, lipiec 2016 roku. Po obu stronach drogi rozciągają się podmokłe łąki. Przed wojną gdzieś tu był Sokołów, spore miasteczko. W nim dwór, sady, domy, młyn, kościół i synagoga. Dziś nic nie zostało. Wszystko wypalone, zdarte do fundamentów. Istnieje tylko w nazwach okolicznych wsi, takich jak Łany Sokołowskie. W oddali pasą się konie i zbiera się na deszcz. Nie mamy odwagi sami wejść w te błota. Nawet nie wiemy, czy to tu, może kilometr dalej, a może pięć. Niedaleko zatrzymuje się mała ciężarówka. Mężczyzna wychodzi z samochodu i w pośpiechu zrywa zioła z pobocza. Jest 6 lipca, jutro święto Jana Chrzciciela, a dziś będzie pogańska noc kupały. Kierowca trzyma naręcza dziurawca i na pytanie, gdzie był Sokołów, wskazuje miejsce na łące. Dopiero teraz zauważamy fragment fundamentów. Pałac, mówi, potem przecina ręką powietrze. Tam biegła droga, po drugiej stronie był młyn. Cmentarz jest przy kępie drzew. Gdzieś tam była studnia i miejscowi szukali w niej dzwonów z kościoła, które podobno ukryli Polacy, ale nie znaleźli. O szczegóły pytajcie ludzi przy krowach, doradza i wsiada do samochodu. Idziemy więc przez zarośla. Chcemy znaleźć cmentarz. Kluczymy w chaszczach, ale wkrótce woda zagradza nam drogę. Nie znajdujemy żadnych tropów, żadnych śladów po miasteczku. Cała pamięć jest w ziemi, pod trawą. Burza wisi w powietrzu. Dochodzi południe. Jesteśmy jedynymi zwiedzającymi niewielkie muzeum historyczno-krajoznawcze w Brodach, znajdujące się w starej kamienicy przy rynku, dziś Majdanie Swobody, Placu Wolności. Skrzypi stary parkiet, pachnie pastą do podłogi. Oglądamy stare widokówki. A potem książki urodzonego tutaj austriackiego pisarza Józefa Rota. Z Brodów pochodziła też rodzina matki późniejszego noblisty Józefa Brodskiego. A tutejsze gimnazjum ukończył polski pisarz Leopold Buczkowski, urodzony w pobliskiej Nakwaszy. W gablocie leżą również jego książki, wśród nich Czarny Potok. Opisał w nim losy kilku członków samoobrony błądzących po wołyńskich lasach w ucieczce przed Niemcami i policją ukraińską. Jednak z ekspozycji nie dowiemy się, że w marcu 1944 roku Leopold Buczkowski przeżył napad nacjonalistów ukraińskich na klasztor dominikański w niedalekim Podkamieniu. Zamordowano wtedy kilkaset osób. Wśród nich jego dwóch młodszych braci, Tadeusza i Zygmunta. Część ofiar utopiono w studni klasztornej. Przyglądamy się dokumentom pisanym po polsku, niemiecku, ukraińsku i widysz. Przed wojną Brody liczyło 18 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tysięcy stanowili Żydzi. Jest strona tytułowa dzieła Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, monografie i wzmianki przez Kazimierza Pułaskiego i pod spodem lakoniczny podpis po ukraińsku i niemiecku, że to książka wydrukowana przez brodzką drukarnię w 1911 roku. Jest kontrakt kupna-sprzedaży z 1 marca 1898 roku. Antoni Maciejko jako sprzedający, zaś z drugiej strony Leon Ostorowicz z Podkamienia jako kupujący zawierają umowę treści następującej. Według księgi gruntowej gminy katastralnej Podkamień, a to według wykazu hipotecznego pod liczbą 269, jest Antoni Maciejko właścicielem 5/40 części realności tym wykazem objętej. Antoni Maciejko sprzedaje niniejszą 1/7 ze swoich 5/40 Leonowi Ostorowiczowi za 910 koron. Wszystko tu było podzielone, zapisane z habsburską starannością. Polskich i żydowskich śladów jest mnóstwo, ale co się stało z ludźmi, tego muzeum nie wyjaśnia, milczy. Za to na wprost wejścia pomiędzy wypchanym łbem dzika, truchłem sarny, a ekspozycją ilustrującą najstarsze dzieje regionu, można obejrzeć zbiór fotografii upamiętniających Stepana Banderę, przywódcę organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej ideologa. W 2011 roku miejscowi radni podjęli uchwałę o nadaniu mu tytułu honorowego obywatela miasta. Ten fragment ekspozycji przypomina szkolną wystawkę. Wydrukowane zdjęcia z tłem z kolorowego papieru przypięto szpilkami do zielonego filcu. Kiedyś musieli tu wisieć wodzowie rewolucji, teraz Bandera. A więc od góry, chata kryta strzechą w Uchrynowie Starym, w której przyszedł na świat, Dziś znajduje się tam poświęconemu muzeum. Ojciec Andrzej Bandera, grekokatolicki proboszcz miejscowej parafii w sowieckim więzieniu, zamordowano go w 1941 roku. Rodzeństwo, dwaj z czterech braci zostali zamordowani przez Niemców. Kilkunastoletni Stepan w mundurze Płastu, organizacja skautowska. Jest zdjęcie ze szkoły w Stryju, na nim sześciu uczniów. Stepan stoi z przodu, niski, wręcz karzełkowaty w porównaniu z wyrośniętymi kolegami. Późniejsze fotografie są już retuszowane. Przystojny student Politechniki we Lwowie, tu jest za ładny na narodowy symbol. Co innego, kolejne zdjęcie. Zrobiono je w lesie. Stepan Bandera już lekko łysiejący w płaszczu, niczym radziecki towarzysz, z pochyloną głową, troskliwie wysłuchuje kuriera z OUN. Na pomnikach rozsianych po całej zachodniej Ukrainie uwieczniono go właśnie takiego. Stoi w parkach, przy drogach, w rozwianym płaszczu, często z dłonią zaciśniętą w pięść przy sercu. W muzeum jest jego niemiecka kenkarta z 1940 roku z Krakowa oraz dowód tożsamości wystawiony pod koniec lat 40. przez landrata niemieckiego Sternbergu. Mniej więcej trzecia część wystawy w muzeum poświęcona jest wojennym losom Brodzieńszczyzny, w tym działalności UPA. W żadnym miejscu nie znajdziemy wzmianki o tym, że UPA zamordowało na Wołyniu, Podolu oraz w Małopolsce Wschodniej 80-100 tysięcy Polaków i o odpowiedzialności, jaką ponosi za to OUN Bandery oraz jej przywódca. Za to pomniki, tablice oraz ulice upamiętniające Stepana Banderę zobaczyć można niemal w każdym mieście i miasteczku w zachodniej Ukrainie. W Krzemieńcu jego pomnik stoi dumnie przed miejskim urzędem. Przed wejściem na teren Ławry w Poczajowie tablica poświęcona Banderze wita pielgrzymów obok tablic innych ukraińskich bohaterów. Poety Tarasa Szewczenki, hetmana Iwana Mazepy oraz Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy UPA. Ten ostatni miał swoje muzeum w lwowskiej dzielnicy Biłochorszcza. Zostało zniszczone w wyniku ataku rosyjskich dronów 1 stycznia 2024 roku. Również w Stryju, przed budynkiem dawnego gimnazjum, którego uczniem w latach 20. był przyszły prowydnik OUN, Bandera ma swój pomnik. A w ścianie szkoły dodatkowo wmurowana jest tablica z jego popiersiem. We Lwowie ulica Bandery przebiega przed dawnym budynkiem gimnazjum akademickiego. Tutaj 25 czerwca 1935 roku pewien bojownik OUN dokonał zamachu na dyrektora szkoły Iwana Babija, byłego oficera Armii Halickiej i zwolennika pokojowego współżycia Ukraińców z Polakami. Następnego dnia jedziemy do Podkamienia. Klasztor ze względu na rangę, zwany dawniej Ruską Częstochową, stoi na wzgórzu. Okolica przepiękna, ale miejsce przygnębiające. Opuszczone, ponure i smutne. Wieże barokowej świątyni pokrywają rusztowania. Kilkanaście lat temu wrócili tu zakonnicy, ale nie dominikanie, lecz grecko-katolicy studyci. W odremontowanej apsydzie klasztoru urządzili kaplicę. Znajduje się w niej ocalała stara figura Jezusa na krzyżu. Słynący łaskami obraz Matki Bożej, koronowany w 1825 roku, zwinięty w rulon, tuż po wojnie wywieziono do Polski. Wisi w kościele świętego Wojciecha ojców dominikanów we Wrocławiu. Stojący obok zabudowania odgradza od klasztoru wysoki mur. Za niego słychać ludzkie głosy. W lipcu 2016 roku w części budynków poklasztornych wciąż mieścił się szpital psychiatryczny. Na dziedzińcu z wysokiej kolumny spogląda figura Matki Bożej. Papież Benedykt XIII w 1725 roku udzielił 100 dni odpustu wszystkim wiernym, którzy w sobotę lub w uroczystości Matki Bożej odmawiać będą przed tą statuą litanię loretańską. Mieszkańcy mówią, że kiedy przez kilkadziesiąt lat, za czasów sowieckich, w podkamieńskim klasztorze nie odprawiano mszy świętych, twarz figurki z każdym rokiem coraz bardziej ciemniała, aż stała się całkiem czarna. A kiedy w Podkamieniu osiedlili się ojcowie studyci, twarz Madonny wróciła do pierwotnej barwy. Sama z siebie, bo nikt jej nie konserwował ani nie malował, precyzuje kościelny. Chcemy zobaczyć pochodzącą z początku XVIII wieku studnię. Znajduje się w wewnętrznej części dziedzińca, niedostępnej z powodu trwających prac remontowych. Ale kościelny ma klucz i pokaże nam to miejsce. Idziemy przez pokryte rusztowaniami wnętrze kościoła. Na ścianach i sklepieniu widnieją resztki starej polichromii. Wyjście z lewej strony prowadzi do dawnych budynków klasztornych. W korytarzu co kilkadziesiąt metrów znajdują się drzwi do celi zakonnych, zamienionych na sale szpitalne. Teraz są puste, bo chorzy przebywają w innej części budynku. Otwór do studni z wielkim drewnianym kołowrotem zasłonięty jest kratą. Stoi na niej stare drewniane wiadro. Musi mieć ponad 100 lat. Piękna, ręczna robota. Chorzy przez lata wrzucali do studni śmieci, odpadki, wszystko, co wpadło im w ręce, tłumaczy kościelny. A te kości? Pod naszymi stopami walają się jakieś szczątki wymieszane ze skorupami, żwirem i szkłem. Są zwierzęce. Wszystkie ludzkie kości przeniesiono na pobliski cmentarz i tam pochowano, wyjaśnia. Tu w czasie wojny zginęło kilkaset osób, mówimy. W czasie wojny? Nie, już po wojnie, oponuje przewodnik. NKWD urządziło w klasztorze więzienie i katownie. Przez 10 lat mordowali tu ludzi, wyjaśnia. O zamordowanych tu 12 marca 1944 roku Polakach nie pada ani jedno słowo. Tak jakby nigdy ich tu nie było. Oto relacja byłego mieszkańca Podkamienia, Stanisława Baczewicza, cytowana przez Ewę Siemaszko. W jednym z pomieszczeń przedstawił mi się okropny widok, którego nie zapomnę do końca życia. Na podłodze leżało 20, może więcej ciał w różnych pozycjach. Cała podłoga była zaścielona trupami. Cała podłoga we krwi. Niektórzy w zastygłych dłoniach trzymali różaniec. Mężczyźni rozebrani, bez butów, bez koszul, bez spodni, jedynie w kalesonach. Głowy rozrąbane na pół siekierą lub jakimś innym ostrym narzędziem. Jedynym powodem milczenia jest to, że zginęli z rąk UPA, wspartej przez oddział ukraińsko-niemieckiej dywizji SS Galicji.